Proszę Państwa, w studio, tak jak zapowiadałam, pani prezes i wiceprezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, profesor Wioletta Machnicka, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i dr Tadeusz Boruta, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I proszę Państwa, dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać do godziny 19. Zachęcam Państwa serdecznie do posłuchania naszej rozmowy na temat między innymi historii i języka, bo tutaj mamy dwóch ekspertów w tych tematach, no i nie możemy sobie odmówić wykorzystania tego czasu, aby podpytać także o te kwestie, ale oczywiście o Siedleckim Towarzystwie Naukowym też chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć, bo Siedleckie Towarzystwo ma już ze sobą no już sporą historię, skoro już przy historii jesteśmy, ponad 20 lat, tak? Siedleckie Towarzystwo Naukowe
już
istnieje.
Minęło 20 lat w listopadzie dokładnie ubiegłego roku, kiedy Siedleckie Towarzystwo Naukowe zostało zarejestrowane w sądzie, a więc oficjalnie, formalnie już podjęło swoją działalność. Jest to już historia dosyć długa, jak na społeczny ruch naukowy. Co prawda nie możemy się tutaj mierzyć historią z warszawskim Królewskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk czy poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, które już mają tę historię 200-letnią czy 150-letnią. Tym niemniej tutaj w naszym regionie jest to też już spory szmat czasu, 20 lat działalności, dosyć długo. No i przez ten czas troszeczkę dla regionu zrobiliśmy. Troszeczkę przeprowadziliśmy badań naukowych i różnych innych inicjatyw podejmowaliśmy, żeby no coś zostało po nas dla przyszłych pokoleń. No nie ukrywam, że także i trochę, a może przede wszystkim zajmowaliśmy się badaniem historii regionu jako towarzystwo.
No właśnie, w jakim celu ono powstało, bo skupia i historyków, i polonistów, ale nie tylko, rozumiem, bo świat nauki jest, wiadomo, dość potężny, więc i tutaj członkowie Siedleckiego Towarzystwa Naukowego to nie tylko poloniści i historycy.
Z pewnością, gdyby Towarzystwo Naukowe Siedleckie skupiało tylko te dwie grupy zawodowe, to byłoby w gruncie rzeczy bardzo monotematyczne. Mm-hmm. Natomiast wśród członków, których mamy coraz więcej i nie ukrywam, że w ostatnim czasie towarzystwo znowu cieszy się dużym zainteresowaniem osób z zewnątrz, z różnych dziedzin, z różnych profesji i to zarówno pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczno-Przyrodniczego, jak i też ludzi spoza uniwersytetu. Dlaczego tak się dzieje? No bo co prawda jest to Siedleckie Towarzystwo Naukowe, czyli z nazwy swojej wskazuje, iż skupia ono ludzi związanych z nauką. Ale to nie muszą być oczywiście tylko i wyłącznie profesjonaliści. Profesjonaliści reprezentujący rozmaite dziedziny, właściwie mając za zadanie dzielić się tą wiedzą z ludźmi zarówno z innych dziedzin, jak i z ludźmi, no powiedzmy, tylko z pasji wchodzących w skład towarzystwa. I właśnie takich osób mamy w tej chwili dość dużo. Osób, które przychodzą, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby poszerzyć swoją wiedzę z innych zupełnie dyscyplin. A czasami nie ukrywam również dlatego, żeby no, wypełnić wolny czas, spełniać swoje pasje. Pasje, na które czasami nie było miejsca w życiu zawodowym, w tym życiu rozpędzonym. A teraz ci ludzie starsi, emeryci, również przychodzą do nas po to, żeby czegoś się dowiedzieć. To jest jedna grupa. Natomiast druga grupa, bardzo ważna i bardzo aktywna, to są studenci. Studenci, którzy, muszę tutaj no, po prostu pochwalić studentów, zwłaszcza tych, których uczę, czyli studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. To są osoby w znacznej mierze naprawdę zainteresowane życiem, zainteresowane zdobywaniem wiedzy. Przy czym dla nich jest ważne, aby ta wiedza była przekazana w sposób taki pasjonujący, w sposób dla nich też zrozumiały. I studenci są zainteresowani pogłębianiem swoich zainteresowań poza tylko tym, co wiąże się na przykład z kierunkiem studiów. Dlatego też młodzi ludzie garną się do takich towarzystw, bo celem naszego towarzystwa tak naprawdę jest promowanie nauki, jest rozbudzanie tych pasji takich naukowych, poznawczych, zarówno powiedziałabym zawodowych, bo przecież spośród studentów później będą też ludzie zajmujący się nauką, jak i ludzi, którzy już nie zajmują się zawodowo taką czy inną dziedziną, albo zajmują się branżą zupełnie inną. I my do tych ludzi właśnie kierujemy nasze działania. Jeśli mogę tutaj powiedzieć, takim przykładem działania promującego naukę, w którym towarzystwo bierze udział, i to już wielokrotnie, to jest coroczny festiwal nauki i sztuki w Siedlcach, którego, tu nie ukrywam, taką duszą i organizatorem głównym jest pan dr Ryszard Kowalski z Wydziału Przyrodniczego. I właśnie, jeżeli nawet państwo, czy pani redaktor, spojrzy w program takiego festiwalu, choćby ostatniego, to można naprawdę zobaczyć, że jest to bardzo, bardzo szeroka gama możliwości poznania nauki, niekoniecznie tylko i wyłącznie z książek w bibliotece.
Nie taki sztampowy.
Tak, oczywiście.
Przekaz.
I tutaj właśnie towarzystwo włącza się w takie działanie, bo towarzystwo ma, jeszcze raz podkreślam, za zadanie pokazać ludziom pasję, jaką może być poznawanie świata, także poznawanie naukowe. Ale tak jak mówię, pasja to jest podstawa. I takich ludzi właśnie skupiamy.
Pasjonatów jakich dziedzin?
W tej chwili w Siedleckim Towarzystwie Naukowym mamy różne dziedziny, zarówno historię, zarówno polonistów, pedagogów także. Mamy także osoby zainteresowane nową dziedziną, naukami o bezpieczeństwie. Też jest dosyć licznie reprezentowana ta grupa. Są także osoby zainteresowane życiem natury z Wydziału Przyrodniczego, biologów, także mamy w swoim gronie, a więc wiele, wiele różnych dziedzin, dyscyplin naukowych wśród członków naszego towarzystwa można znaleźć, przedstawicieli tych wielu różnych dziedzin i oni też wzbogacają to, co pani profesor przed chwilą powiedziała, wzbogacają i działalność towarzystwa, ale i także wzbogacają ten nasz przekaz, budzą pasję. Tak. Zarówno studentów, jak i środowiska tutaj siedleckiego.
Ja jeszcze, jeśli mogę tutaj wejść w słowo, to chciałam dodać, że tak jak już mówiłam wcześniej, mamy ludzi związanych z różnymi branżami i na przykład ostatnio zauważyłam, że również pracownicy działu administracyjnego są naprawdę zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy już po pracy w wolnej chwili z różnych dziedzin. Pracownicy uczelni na przykład, którzy stykają się przecież z naukowcami, z badaczami na gruncie zawodowym, ale być może te kontakty powodują, że też zapisują się do towarzystwa i chcą czynnie uczestniczyć w jego działaniach.
Pani profesor wspomniała o tych badaniach i jak się domyślam, sporo już się udało też towarzystwu w tych latach zbadać różnych zjawisk, tudzież historycznych faktów z naszego regionu. Gdybyśmy mieli tak powiedzieć o jakichś ciekawostkach, które mogą kogoś zainteresować, by sięgnąć chociażby czy po publikacje, czy po państwa badania, to o czym moglibyśmy powiedzieć?
Przede wszystkim na pierwszym miejscu jednak to będzie historia. Historia tutaj naszego regionu, bo to zarówno i pierwsze inicjatywy, które były realizowane przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe, na przykład dwa wydania monografii Siedlec, które były przygotowane w dużej mierze przez osoby związane z Siedleckim Towarzystwem Naukowym, jak również i słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, którego pierwszy tom ukazał się kilka lat temu. W tej chwili przygotowywany jest następny tom tego wydawnictwa. Także można by powiedzieć, że wiele z tych badań, które Siedleckie Towarzystwo Naukowe prowadziło, czy ludzie związani z Siedleckim Towarzystwem Naukowym prowadzili, znajduje swoje wyniki, publikacje w periodyku wydawanym przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe w Szkicach Podlaskich. Niedawno ukazał się kolejny numer tego periodyku, podwójny, gruby, około 400 stron liczący, a więc solidne dziełko, którym też można z różnych dziedzin znaleźć informacje. Także z takich ciekawszych inicjatyw podejmowanych przez towarzystwo, no to było takie patronowanie badaniom archeologicznym. Parokrotnie już się zdarzyło, że Siedleckie Towarzystwo Naukowe brało w tym udział, bardziej w tym sensie organizacyjnym, ale prowadzone były te badania tutaj w regionie siedleckim.
Czyli sporo rzeczy dało się zostawić też następnym pokoleniom, bo to przecież też jest cel towarzystwa tutaj, jeśli chodzi o ten przekaz dla następnych pokoleń. Ale tak zazwyczaj się zastanawiam przy takich publikacjach, które powstają, czy przy badaniach, które są prowadzone, kto po nie potem sięga? Czy to są rzeczywiście pasjonaci, którzy gdzieś na przykład piszą pracę magisterską czy doktorancką i wtedy po te publikacje sięgają? Czy
nie
to
tylko.
Są ludzie, którzy po prostu kochają historię na przykład?
Nie tylko osoby zainteresowane, powiedzmy, poszukiwaniem informacji, bo jest im to potrzebne do pracy magisterskiej czy doktorskiej i badają jakieś zjawiska, jakieś procesy. Także i uczniowie szkół średnich, gimnazjów. Zdarza się, że i uczniowie szkół podstawowych nawet sięgają do naszych publikacji. Często bowiem te nasze publikacje są pierwszymi, które podejmują jakieś zagadnienia. Jakiś czas temu Siedleckie Towarzystwo Naukowe było współorganizatorem cyklu wielu konferencji naukowych poświęconych dziejom regionu i pokłosiem tych konferencji były publikacje, były książeczki, które dotyczyły czy powstania listopadowego, czy powstania styczniowego, czy jakichś innych wydarzeń ważnych, które tutaj miały miejsce i często artykuły, które tam w tych opracowaniach się znalazły, są albo pierwszymi, albo podejmującymi jakiś problem w zupełnie nowy sposób. Także z tego punktu widzenia te publikacje mogą trafiać do wszystkich, wszyscy mogą z nich korzystać. Miejmy nadzieję, że z jakimś pożytkiem dla siebie.
No właśnie, jeśli mogę dodać tutaj do słów kolegi taką chyba też istotną wiadomość, to w ramach Siedleckiego Towarzystwa Naukowego działa kilka sekcji i między innymi jedną z tych sekcji jest sekcja historyczno-literacka, sekcja, którą kieruje pan magister Artur Ziątek. I w ramach tej sekcji wyszło naprawdę szereg bardzo ciekawych tytułów wcale nie monotematycznych, tytułów skupiających książki bardzo różne, literackie, historyczne, poetyckie. I na przykład to, co wspomniał pan doktor, o czym wspomniał pan doktor przed chwilą, że niekiedy w ramach badań prowadzonych przez członków towarzystwa powstają takie swoiste perełki, ciekawostki. Ktoś, kto rzeczywiście interesuje się jakimś tam zagadnieniem, regionem też tu, zwłaszcza Podlasiem. Na przykład niedawno ukazała się książka w ramach serii wydana w roku 2013. Mam na myśli książkę pod tytułem Felix Barczuk, ostatni weteran powstania styczniowego. Autorami tej książki są Jacek Odziemczyk i właśnie wspomniany już Artur Ziątek. Czyli oczywiście książka bardzo ładnie wpisała się w czas, bo przecież mieliśmy rocznicę powstania styczniowego, 150. rocznicę wybuchu. I właśnie ostatni weteran powstania styczniowego, jak wynika z tytułu, to był ktoś związany z tym regionem. A dzięki pasjonatom, takim jak wspomniani autorzy, możemy nie tylko my tutaj z regionu siedleckiego, ale po prostu wszyscy zainteresowani tego typu tematyką dowiedzieć się, że ktoś taki był i gdzie on żył.
No właśnie, ja się zastanawiam też, czy dzisiaj mieszkańcy naszego tutaj regionu ucząc się chociażby historii, mam na myśli młodzież i dzieci, czy tak naprawdę chcą poznawać historię też regionalną? Czy to się wszystko gdzieś skupia wokół historii Polski, naszego kraju czy świata, jeśli chodzi o naukę historii w szkołach, czy generalnie też już jakieś ruchy w tym kierunku w szkołach są prowadzone, żeby uczyć też tego lokalnego patriotyzmu, tych najmłodszych i czym młodzież?
Były takie działania podejmowane w ramach reformy edukacji, którą tam zaczęto w roku 99, w ramach historii, także innych przedmiotów, mogła być prowadzona ścieżka edukacyjna, która związana jest właśnie z historią regionu, miała także przygotowywać do jakiegoś działania w regionie. Nie zawsze i nie przez wszystkich nauczycieli było to prowadzone, bo jak zwykle w szkole brakuje czasu na to, żeby się zmieścić z programem, a naprawdę były to ciekawe założenia, z tym, że niekoniecznie one wszędzie były realizowane, ale były takie działania podejmowane. Na ten temat nawet organizowana była konferencja naukowa dotycząca edukacji regionalnej. To już minęło od tego czasu ładnych kilka lat, ale książeczka po tej konferencji ukazała się, zawierająca cały szereg artykułów dotyczących właśnie edukacji regionalnej, prowadzonej także tu u nas w regionie. W czasie tej konferencji wypowiadali się nauczyciele praktycy, którzy taką edukację regionalną prowadzili. I rzeczywiście efekty, ta edukacja, te działania edukacyjne przynosiły bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Nawet można powiedzieć, że sprzyjało to w nawiązywaniu więzi między pokoleniami, bowiem młodzież starała się od starszego pokolenia czegoś więcej dowiedzieć o tym, co się działo kilkadziesiąt lat temu, jak wyglądało życie wówczas. Dzięki temu wnukowie mogli się łatwiej dogadać z dziadkami, poznawali przeszłość regionu, przeszłość swojej rodziny także. A więc to naprawdę bardzo, bardzo ważny element, który pojawiał się, a myślę, że jeszcze może w trochę mniejszym zakresie, ale pojawia się nadal w edukacji szkolnej.
Rozmawialiśmy o Siedleckim Towarzystwie Naukowym. Jak Państwo słyszeli, osiągnięcia tego towarzystwa są w pewnego rodzaju też takim majątkiem, spuścizną dla ludzi, którzy tutaj żyją w naszym regionie i nie tylko dla tych, by popularyzować też wiedzę o naszym regionie. A Państwa zdaniem, dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego trzeba na to też kłaść nacisk? Dlaczego jest to kwestia na tyle istotna dla następnych pokoleń, że Państwo chcą tym się zajmować? Skąd taki w ogóle pani profesor, czy w panu doktorze taki zapał do tego?
No, ja myślę, że oboje jesteśmy, i nie tylko my tutaj, ale znaczna grupa osób tworzących Siedleckie Towarzystwo Naukowe, jesteśmy po prostu pasjonatami, bo no powiem wprost, wybierając kiedyś przed laty studia filologię polską, nie myślałam, tak szczerze mówiąc, ile zarobię i nawet nie myślałam, prawdę mówiąc, gdzie będę pracować. Bardzo chciałam czytać książki, bo zawsze uwielbiałam to robić. I to była moja pasja. I powiem szczerze, tę pasję jest mi dane realizować od wielu lat. Ta pasja pozwala mi też po prostu przeżyć, zarobić pieniądze. Nie twierdzę, że olbrzymie, ale wystarczające. I dlatego myślę, że właśnie ludzie, którzy wybierają czy to różne kierunki studiów, czy w ogóle niekoniecznie studia, bo przecież nie wszyscy muszą studiować, są różne zawody, czy chociażby przynależność do towarzystw naukowych, to ci ludzie powinni robić, to jest takie moje prywatne zdanie, powinni robić to, co naprawdę lubią, co im się podoba, w czym się czują dobrze, bo jeżeli to robią i kochają, to automatycznie wcześniej czy później zwyciężą. To im zaowocuje. Mhm. A osoby z kolei takie, które na zimno kalkulują, co im się opłaci, co im się nie opłaci, zazwyczaj przegrywają. Mhm. Tyle mogę powiedzieć. Dlatego uważam, że tutaj szerzenie różnych dyscyplin naukowych, popularyzowanie wiedzy przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe, to jest z naszej strony także taka próba podzielenia się tą naszą pasją, pokazania, że może być w życiu ciekawie, że praca nie musi być przymusem od, nie wiem, 8 do 15, że praca może być przyjemnością, o której się myśli, do której się wraca. Między innymi dlatego młodzi ludzie, studenci na przykład, mogą zdobyć chociażby Nagrodę Złotego Jacka. To jest, prawda, jedna z nagród bardzo takich, no, prestiżowych, którą otrzymuje się za jakieś wybitne osiągnięcia naukowe, głównie, no, prace jakieś popularno-naukowe o regionie podlaskim, ale także mówię o studentach, którzy na przykład piszą jakieś prace, najlepsze prace magisterskie o Podlasiu i no to widać, że te prace nie były pisane na zamówienie, nie były pisane na zaliczenie tylko, ale to były prace, które powstawały z radością. Zresztą powiem, że gdy obserwuję studentów piszących, czy to prace licencjackie, czy prace magisterskie, to większość osób, nawet tych, którzy na początku nie bardzo wiedzą, jak się zabrać za to pisanie, boją się tego pisania. Jeśli napiszą 5 stron, to już są w ogóle dumne, że już mają 5 stron. To później w trakcie pisania, w trakcie poznawania tematu, czyli tak naprawdę w trakcie zżywania się z przedmiotem swoich badań, poszukiwań, no, te osoby po prostu zaczynają lubić to, co robią. I nawet spotykam się z takimi stwierdzeniami, że student kończący pisanie pracy na przykład magisterskiej wręcz już żałuje, że ta praca się kończy. No bo co on będzie robił, nie wiem, za miesiąc. Oczywiście może wybrać studia doktoranckie i dalej pasjonować, znaczy realizować swoje pasje.
No, na pewno Siedleckie Towarzystwo Naukowe stara się zaszczepiać tego bakcyla, o którym pani profesor wspominała. No, korzystamy z tego, że pracujemy na uczelni, kontaktujemy się ze studentami, staramy się aktywizować ich działania, poszerzać, zaszczepiać w nich pasją. Także i przez to, że zachęcamy studentów do udziału w kołach naukowych, które także pozwalają na realizację swoich zamierzeń badawczych, pasji jakichś, które studenci coraz częściej przynoszą już ze sobą na uczelnię. To coraz częściej można zobaczyć, że osoby, które na nasze kierunki, na filologię polską czy na historię przychodzą, są autentycznie zainteresowane tym przedmiotem badań, historią, polonistyką czy jakimiś innymi dyscyplinami.
Pan doktor Tadeusz Boruta, proszę państwa, jest zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, więc panie doktorze, ja zapytam, czy my Polacy dzisiaj znamy w ogóle historię naszego kraju, bo już nie wspomnę o historii świata, ale czy my w ogóle mamy świadomość i jak to jest z młodzieżą dzisiaj?
Obserwując różnego rodzaju testy historyczne, które się tam w telewizji pokazuje od czasu do czasu, wynikałoby, że ta znajomość historii nie jest taka zła, ale to dotyczy tylko tej grupy, która w tych testach bierze udział. Ogólnie aż tak dobrze nie jest, jak wynikałoby z telewizji. Coraz częściej, no przede wszystkim te ograniczenia w programach nauczania w szkole wpływają na coraz gorszą znajomość naszej historii. Ogranicza się to jedynie do najważniejszych procesów, najważniejszych faktów. No niestety może i to sposób przekazywania wiedzy w szkołach w ten sposób się odbija. No coraz częściej, zawsze historia się chyba kojarzyła z takim suchym przekazywaniem, uczeniem się faktów i dat. No, a moim zdaniem to nie jest najważniejsze w historii. Najważniejsze jest, Tak ja uważam, poznawanie pewnych procesów, które dzieją się, działy się niegdyś, dzieją się nadal, także śledzenie ich, próbowanie samodzielnie dociekać, dlaczego tak, a nie inaczej się stało. Historyk moim zdaniem powinien bardzo często zadawać sobie pytanie dlaczego. Dlaczego było tak, dlaczego inaczej, dlaczego ten człowiek czy ów podjął taką decyzję, dlaczego tak się zachował. No, trzeba przy tym niestety zerknąć do książek, sięgnąć czasem do źródeł archiwalnych, prześledzić jakieś fakty nieznane zupełnie i w ten sposób może poznać motywację działań i naświetlić, przedstawić sobie, jakie tło było danych wydarzeń. no, zbyt często ograniczamy się jedynie do tych spostrzeżeń podręcznikowych, a nie zastanawiamy się, dlaczego było tak, jak było.
A skoro jesteśmy przy tym dlaczego, to dlaczego historia ma tak ogromny wpływ na to, jaka jest przed nami przyszłość, w jaki sposób ona się przekłada, bo tutaj bardzo często obserwując chociażby czy nauczanie, tak jak tutaj mówimy, proces sam nauczania historii, mamy wrażenie, że dzieci nie do końca patrzą na historię w kategoriach tego, że nauka o przeszłości mówi też nam sporo o przyszłości.
No są takie mądre, stare powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia, że historia lubi się powtarzać. Chociażby już cytując te powiedzenia, można wywnioskować, dlaczego ta historia jest taka ważna. Dlaczego znajomość tego, co się działo w przeszłości, może nam też w pewien sposób pokazywać, co może się wydarzyć w przyszłości. Jakie wydarzenia te z przeszłości, jak mogą odbijać i jakie skutki niosły niegdyś za sobą i jak to może być teraz
analogicznie
jak te fakty mogą następować, jak dawne procesy, czy się zmieniają, czy nie, co wpływa na te procesy, można w ten sposób, w pewien sposób przewidywać nawet, jak coś się może potoczyć.
Pani profesor, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, znowu tutaj ekspert od naszego języka, od języka polskiego. Czy my dzisiaj w tym gąszczu internetowo, facebookowo i tak dalej, w tym gąszczu medialnej informacji, nasz język polski zubożamy? Czy widać tutaj już tak naprawdę tę zmianę procesów jakichś językowych w nas?
No niewątpliwie pewne czynniki związane właśnie z wirtualnym przekazem, z możliwościami chociażby telefonów i wysyłaniem SMS-ów powodują, że no polszczyzna ta ładna, literacka, zgodna z normą wysoką, jest coraz mniej spotykana, coraz rzadziej można posłuchać takiej mowy, czy spotkać się z poprawnie, naprawdę dobrze napisanym tekstem przez nieprofesjonalistę oczywiście. Natomiast no, główne oczywiście jakie zarzuty są, to jeszcze powiem tylko, że w gronie ludzi młodych, na przykład studentów, co sami studenci doskonale zauważają, na przykład na takim przedmiocie, który między innymi prowadzę, jak kultura języka polskiego, że bardzo się śpieszą, mówią skrótowo, najrozmaitsze po prostu stosują formy skrótowe i nawet nie dostrzegają, że czegoś tam nie ma, że nie ma pełnej informacji, że nie ma tej precyzji, dokładności, subtelności przekazu. I właśnie dlatego wydaje mi się, że takie studia, jak chociażby filologia polska, to są studia, które naprawdę ludziom dużo dają, bez względu na to, gdzie ten człowiek, absolwent, później trafi, do jakiego zawodu, że tak powiem, z czym się zwiąże, bo umiejętność poprawnego wysłowienia się, dobrego napisania rozmaitych typów tekstów, to jest umiejętność tak naprawdę w dzisiejszym świecie bardzo ważna. To jest forma też zaprezentowania się, zareklamowania, umiejętność pracy z ludźmi w różnych dziedzinach, w różnych branżach. A polonista właśnie, absolwent polonistyki, te specjalności, te umiejętności nabywa. I tutaj przy okazji chciałabym może poruszyć też taką ciekawostkę, dla mnie bardzo istotną, a mianowicie kolejną specjalność, którą uruchomimy od jesieni, od tego roku akademickiego 2014-15. To jest specjalność, która nosi nazwę język dla urzędów i firm z glottodydaktyką. O, właściwie, przepraszam, kształcenie językowe dla urzędów i firm z glottodydaktyką.
Brzmi obco, proszę przełożyć.
No, powiem tak, początek nie brzmi chyba obco. kształcenie językowe dla urzędów i firm. To będzie przygotowywanie bardzo szerokiej grupy ludzi, grupy w sensie zawodowym, którzy potrafią sprawnie obsługiwać biura. Oczywiście mam tu na myśli przede wszystkim tę obsługę językową, obsługę tekstową, kontakt z klientem, tworzenie różnego typu pism, odszukiwanie tych pism, odnajdywanie się na przykład w języku prawniczym, też w języku takim już bardziej specjalistycznym, związanym z jakimiś tam statutami czy czymś takim. No oczywiście nasz wydział posiada w tej chwili wydział humanistyczny, bardzo dobry sprzęt multimedialny. Jesteśmy no chyba jednym z najlepiej wyposażonych miejsc w Polsce, więc student studiując u nas zapoznaje się też z tym sprzętem. Ma możliwość poznania różnego rodzaju urządzeń, w tym urządzeń takich, z którymi zetknie się w biurach. Więc połączenie z jednej strony języka, umiejętności językowych i to bardzo już takich precyzyjnych z umiejętnościami technicznymi, tworzy specjalistę naprawdę biegłego w pracach biurowych, w pracach urzędowych. Tutaj padło jeszcze słowo, być może dla pani troszkę obco brzmiące, bo kształcenie językowe dla urzędów i firm z glottodydaktyką. Glottodydaktyka to, krótko mówiąc, nauczanie języka polskiego jako na przykład dla dzieci poza polskich, poza granicami Polski. Dzieci, które po prostu uczą się języka polskiego i my uczymy, no przygotowujemy, prawda, specjalistów w zamyśle do właśnie tego typu nauczania. Dzieci na przykład środowisk polonijnych, takich osób, które no, w jakimś sensie i to w znacznym są związane z Polską, a ich dzieci chcą się uczyć tego języka polskiego. Więc tutaj dajemy dużą możliwość naszym przyszłym absolwentom, możliwość znalezienia pracy, mówiąc wprost. No i oczywiście wspomnę jeszcze o specjalnościach, które już w tej chwili mamy, a więc język polski z logopedią, który cieszy się w tej chwili też dużym zainteresowaniem, bo przecież logopedzi są bardzo poszukiwani w różnych miejscach, a także komunikacja społeczna i praca wydawnicza. To z kolei szeroka grupa dziennikarzy i to też tych dziennikarzy, nie tylko tradycyjnych, siedzących gdzieś tam w wydawnictwach, takich skrybów powiedzmy, ale dziennikarzy nowoczesnych, związanych właśnie z takim sprzętem współczesnym. Dziennikarzy, którzy na przykład piszą już nie papierowo, ale komputerowo tylko, na zasadzie wirtualnej. I na koniec może tej części wypowiedzi wspomnę też o kierunku, który byśmy chcieli uruchomić, ale to dopiero od kolejnego roku, mianowicie kulturoznawstwo połączone z dziennikarstwem. Bardzo, bardzo ciekawy kierunek, też dający szerokie możliwości odnalezienia się we współczesnym świecie. No, jednym słowem powiem, że polonistyka to nie jest tylko kształcenie ludzi do ściśle określonego zawodu, bo oczywiście wychodzą od nas nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Jest ta możliwość, gdzie studenci w ramach studiów za darmo, prawda, mają dodatkowe przedmioty związane z dydaktyką, związane z nauczaniem w szkole, praktyki w szkołach mają. A więc mamy nauczycieli polonistów, ale mamy też właśnie możliwości kształcenia ludzi dobrze przygotowanych językowo, oczytanych, potrafiących się sprzedać, potrafiących rozmawiać z innymi, potrafiących pisać w różnych branżach. Więc wydaje mi się, że mimo trudności na rynku pracy, bo ta trudność niewątpliwie istnieje, to polonistyka nadal znajduje się w czołówce tych kierunków, które tworzą ludzi, tworzą, no może nie to słowo, ale wypuszczają na rynek absolwenta dość wszechstronnie przygotowanego. I tylko od operatywności, od jakiejś bystrości takiej już no, osobowej zależy, czy ten absolwent znajdzie sobie pracę, niekoniecznie od razu, niekoniecznie tuż po wyjściu z uczelni, chociaż są i tacy, ale po prostu ma te możliwości, ma duże umiejętności, ma naprawdę świetny dyplom, nie w sensie tylko no, papierowym, ale w sensie także przygotowania do życia zawodowego.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o Instytut Historii, w którą stronę teraz będzie zmierzać? Bo jak rozumiem, tutaj też podejrzewam, zmiany jednak są, jeśli chodzi o kierunki, bo to już nie są tylko historycy, którzy idą potem do szkoły uczyć historii.
To prawda. Podobnie jak w przypadku filologii polskiej, także przygotowanie nauczycieli odbywa się w ramach dodatkowego modułu, który realizuje się tak jakby obok zasadniczego tego kierunku naszego, kierunku historii. Kształcimy na różnych specjalnościach. Mamy w tej chwili w ofercie trzy specjalności na studiach pierwszego stopnia. To jest archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Także specjalność jeszcze istniejącą, ale wkrótce ona zaniknie, ochrona i promocja dziedzictwa narodowego, czy zarządzanie dokumentacją współczesną. Od października zamierzamy uruchomić nowe specjalności. Będzie to specjalność turystyka historyczno-wojskowa i promocja dziedzictwa narodowego oraz specjalność rekonstrukcje historyczne. A więc są to specjalności, które bardziej może przygotowują osoby no, do działań w branży turystycznej, chociażby przygotowują pod kątem prowadzenia działalności turystycznej, przewodników, pilotów wycieczek, z tym, że oczywiście nie możemy tutaj oczywiście zapewnić uprawnień, które są poza uczelniami, ale dają taką podstawę teoretyczną. No oczywiście archiwistyka pozostanie u nas tą specjalnością, która jest bardzo ważna i absolwenci tej specjalności znajdują sobie miejsce na rynku pracy bez poważniejszych problemów. Także prowadzimy drugi kierunek studiów, o którym Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, a więc mamy kierunek stosunki międzynarodowe. W tej chwili są tam realizowane dwie specjalności, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz międzynarodowe stosunki wojskowe. Natomiast od października zamierzamy uruchomić nową specjalność, międzynarodowa współpraca gospodarcza. A więc takie przygotowanie już bardziej pod kątem zapotrzebowań biznesu, handlu, wymiany gospodarczej, z tym, że przede wszystkim nastawiamy się tutaj na otwarcie na wschód, uwzględniając w programie naukę języka rosyjskiego. W ogóle na specjalności stosunki międzynarodowe dużą rolę odgrywa nauka języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego, który trwa aż przez 5 semestrów, a więc przez cały niemal okres studiów.
Proszę Państwa, zachęcamy do szukania w sobie pasji i oczywiście do sięgnięcia też po publikacje Zieleckiego Towarzystwa Naukowego. Profesor Wioletta Machnicka, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i dr Tadeusz Boruta, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, byli moimi gośćmi. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.